To jest średniowieczna ilustracja człowieka, który już za swojego życia został uznany świętym. Żył na przełomie V i VI wieku. Znamy go najczęściej jako Szymona Słupnika. Zasłynął on przede wszystkim swoją skrajną wręcz ascezą. Potrafił praktykować bardzo długie posty, wręcz nawet związywał się czasami sznurem po to, żeby nawet nie pragnąc jeść. A podobno przez 1,5 roku zamurował się w niewielkiej celi, w której nawet nie mógł usiąść i przez cały ten czas stał. Ale zasłynął najbardziej tym, że pewnego dnia zobaczył ruiny jakiegoś budynku i postanowił zamieszkać na słupie. Zbudował sobie niewielką platformę na około 3-metrowym słupie, wszedł na nią i nie zszedł z niej aż do końca swojego życia. Przez 39 lat, bo tyle jeszcze żył, całe swoje istnienie, wszystko co robił, spędzał na niewielkiej platformie. Na początku ona mogła mieć, 2 metry. Podobno niektóre źródła dają mu nawet do 4 metrów kwadratowych. Nawet stopniowo podwyższając ten słup, bo kiedy umierał, ten słup miał już 18 metrów, więc ktoś musiał pomagać budować następne. Ludzie zewsząd przychodzili, żeby go oglądać, żeby słuchać jego kazań, żeby go naśladować. Nawet cesarze bizantyjscy przychodzili prosić go o radę. Podawali mu jedzenie, także miał co jeść, ale nigdy do końca swojego życia nie zszedł z tego słupa. Kiedy padał deszcz, przykrywał się jedynym płaszczem, który miał i wszystko, co się działo się tam, na górze. I jednym z powodów, jaki się podaje, dlaczego zdecydował się na takie dramatyczne formy pobożności, było to, że chciał oddzielić się od tego świata. Chciał być bliżej nieba, a dalej od tego świata, który, jak wiadomo, jest pełen skażenia. Tradycja mówi, że nie pozwalał nawet podchodzić kobietom pod słup. Nawet własnej matce nie pozwolił przyjść pożegnać się z nim przed jej śmiercią, dlatego żeby ograniczyć jak najbardziej wszelkie możliwe pokusy, które mogły przyjść na niego. Poświęcić się całkowicie modlitwie, rozważaniu Bożego Słowa, być jak najdalej od tego świata. I co ciekawe, znalazł wielu naśladowców, bo jeszcze za jego życia i także przez jakiś czas po jego śmierci byli inni święci, którzy postanowili w ten sposób manifestować swoją świętość. Szukać sposobów po to, żeby oddzielić się od tego świata, żeby wznieść się nawet fizycznie ponad tę ziemię i dzięki temu być bliżej Bogu. Albo sięgali po inne formy ascezy, o których możemy przeczytać w różnych źródłach. Wręcz poniżając własne ciało, wręcz kalecząc siebie po to, żeby wyrwać się z tej doczesności, cielesności i skupić się tylko na życiu duchowym gdzieś tam w niebie. Przez te 3 tygodnie mówimy o świętości i jeżeli pamiętacie, zaczęliśmy ten cykl w zeszłym tygodniu mówiąc o tym, że często świętość rozumiemy w odwrócony sposób. Że stawiamy świętość na głowie. Że dążąc do świętości zakładamy, że wszystko musi zaczynać się od bezgrzeszności. Dopiero wtedy, kiedy wyplenisz ze swojego życia wszelki grzech. Dopiero wtedy, kiedy wzniesiesz się w swoim życiu ponad wszystko, co doczesne, będziesz miał szansę osiągnąć to, co nazywamy świętością. I w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że w rzeczywistości wszystko jest odwrotnie. To wszystko od świętości się zaczyna. Ale świętości rozumianej wężej w takim starotestamentowym, pierwotnym pojęciu, czyli oddzieleniu, odseparowaniu do celów przeznaczonych Bogu. Tak jak święta były naczynia w świątyni, przeznaczone tylko do tego, żeby oddawać chwałę Bogu, tak samo my zaczynamy naszą świętość od tego, że poświęcamy się Bogu i to On stanowi to najważniejsze kryterium, według którego oceniamy swoje życie. A bezgrzeszność jest dopiero zwieńczeniem tej drogi. Dzisiaj będziemy mówić o nieziemskości, o tym drugim etapie. Czyli po tym, jak już poświęcimy swoje życie Bogu, jeżeli uczynimy go tym głównym kryterium, tym najważniejszym kierunkiem swojego życia, stajemy przed tym wyzwaniem, które właściwie jest zawarte w Piśmie Świętym. W liście Jakuba znajdziecie słowa, że kto jest przyjacielem tego świata, jest nieprzyjacielem Boga. Albo że istotą świętości, pobożności jest między innymi zachować się nieskalanym przez świat. Tak więc to, co zrobił Szymon Słupnik, wydaje się w pewnym sensie zrozumiałe. Sama idea tego, że jesteśmy w świecie, ale nie ze świata, została wyrażona przez samego Chrystusa i mamy szczególnie wiele wersetów na ten temat w jego ostatniej mowie, jaką kierował do uczniów w Ewangelii Jana. On powiedział, modląc się do Ojca, nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Ale powiedział też, że my na tym świecie mamy żyć. Powiedział, modląc się, tak jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. I to jest takie powiedzenie, które często powtarzamy sobie w chrześcijaństwie, prawda? Że my jesteśmy na świecie, ale nie z tego świata. Że my żyjemy tu na ziemi, ale jesteśmy nie z tej ziemi. I to brzmi jako paradoks. I właściwie ja lubię paradoksy, więc zawsze zastanawiam się, jakby to można było wytłumaczyć. Ale tutaj akurat najprostszym wytłumaczeniem jest powiedzenie sobie, że są dwa światy. Nie doszukiwać się jakichś głębszych znaczeń świat-świat, tylko powiedzieć sobie, że są dwa światy. I teraz powstaje pytanie, jakie dwa światy? Bo od tego, jak sobie te dwa światy zdefiniujemy, wiele zależy, jak będziemy rozumieć, czym jest świętość. Kiedy Jezus rozmawiał z uczniami, kiedy mówił do nich, jesteście w świecie, ale świat was będzie nienawidził, bo nie jesteście z tego świata, oni dobrze wiedzieli, o jakich światach mówi. Dobrze wiedzieli, bo to było częścią ich żydowskiego sposobu myślenia, to było częścią ich patrzenia na świat, na historię, na to, co wydarzy się w przyszłości, co ich czeka, jak mieli nadzieję osobiście. Ale już kilkadziesiąt lat później większość wierzących w Chrystusa to byli nie Żydzi, to byli poganie. Ludzie, którzy wychowywali się w innym światopoglądzie, z innym nastawieniem, z inną filozofią. I kiedy oni słyszeli o dwóch światach, oni również rozumieli to na swój sposób. Ale tym sposobem była raczej filozofia grecka. Był raczej sposób myślenia, który panował wtedy w tym ówczesnym cywilizowanym świecie, który był odmienny od tego żydowskiego. Wiecie, to nie jest tak, że filozofia grecka sama w sobie jest zła. Ona była swoistym tłumaczem, który pomógł przełożyć to, co jest najważniejsze w Ewangelii, na język zrozumiały dla ludzi ówczesnych. To dzięki wielu koncepcjom z filozofii greckiej ludzie, którzy żyli wtedy w Grecji, w Cesarstwie Rzymskiej, otworzyli się na Ewangelię. Ale jak to z każdym tłumaczeniem bywa, wiem, bo sam jestem tłumaczem, każde tłumaczenie może albo coś odjąć, albo coś dodać do tego, co jest tłumaczone. I tak właśnie stało się w przypadku filozofii greckiej i koncepcji świętości. I w pewnym sensie pozostałości tego dodatku w tłumaczeniu cały czas są obecne w chrześcijaństwie. Wiecie, kiedy Grecy myśleli o dwóch światach, bo bardzo często o nich myśleli, to dzielili sobie świat na materialny i niematerialny, na cielesny i duchowy. I to zaczęło się jeszcze od Platona, kilkaset lat przed Jezusem, a później w czasach Jezusa i później, kiedy Grecy stawali się chrześcijanami, były już inne osoby, które głosiły te same nauki. I to było tak oczywiste, że właściwie nikt tego nie kwestionował. Jest świat materialny, ta materia, to wszystko, co jest doczesne, co możemy dotknąć. I jest świat ideałów, świat czystości, świat, który nie jest skażony w żaden sposób tym, co materialne. I celem wszystkich, którzy wyznawali taką filozofię, było uwolnienie się od tego, co materialne i przeniesienie się tylko w tą czystą sferę duchowości, w której materia, ta brudna, ta skażona, ta grzeszna, nie miała już żadnego dostępu. To był grecki sposób myślenia i tak się składa, że w Piśmie Świętym jest wiele wersetów, jest wiele fragmentów, które dają bardzo łatwo się w tym kontekście odczytać. W związku z tym Grecy, chrześcijanie pochodzenia greckiego z innych narodów, które pozostawały pod wpływem takiego światopoglądu, w naturalny sposób odczytywali je jako powołanie do świętości, która ma być wzniesieniem się ponad to, co materialne i skupieniem się tylko na tym, co duchowe. I takim skrajnym przykładem tego jest chociażby Szymon Słupnik i wszyscy inni, którzy uważali, że świętością jest wręcz krzywdzenie własnego ciała, bo to jest materialne, po to, żeby uwolnić sobie jak najwięcej tej duchowości, żeby uchwycić się tej duchowości i trzymać się jej, chociaż cały ten świat ze wszystkimi swoimi pragnieniami, dążeniami będzie wisiał ci u stóp i ciągnął cię do dołu. To była wizja chrześcijaństwa, to była wizja świętości. Człowiek rozdarty między tym, co w górze, co czyste, a pomiędzy tym, co jest na dole, co cielesne. I oczywiście dzisiaj nie mamy już takich skrajnych form, ale ten sposób myślenia, że to, co jest związane ze światem materialnym, czy nawet z naszym ciałem, jest złe, jest niewłaściwe, wciąż jeszcze gdzieś przeplata się w naszym chrześcijaństwie. W przypadku Żydów było inaczej. Kiedy oni mówili o dwóch światach, to mówili o świecie doczesnym, świecie, który jest teraz, i o świecie, który ma przyjść. I jeden i drugi świat był zarówno materialny, jak i niematerialny. To nie było tak, że Żydzi nie uważali, że istnieje świat niematerialny, bo przecież mówili, że Bóg jest duchem. Że Bóg jest ponad tym, co my możemy zrozumieć jako istoty stworzone, jako istoty materialne. Ale jakby idea tego, co jest najważniejsze, nie polegała na tym, żeby wznieść się z jednego do drugiego, ale raczej, żeby doświadczyć przyjścia tego, co ma nastać. I to jest ten biblijny obraz, który znajdujemy już od pierwszego rozdziału Pisma Świętego. Świat został stworzony przez Boga jako doskonały, jako taki, który ma być. Jako świat fizyczny. Nie jako bezcielesne byty dusz, ale my jako ludzie zostaliśmy stworzeni jako istoty, które najpierw właściwie miały ciało, a dopiero potem ożyły, jeżeli czytacie pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju. Ale kiedy pojawił się grzech, ten doskonały, wspaniały świat fizyczny został skażony, został wypaczony. I w związku z tym historia zbawienia, to co później w Nowym Testamencie czytamy o pojednaniu świata z Bogiem, jest Bożym pragnieniem odrodzenia, odnowienia tego świata. I tutaj te strzałki przebiegają w zupełnie inną stronę. Ten świat, który ma nadejść. Świat, który na powrót stanie się takim, jakim miał być na początku. Kiedy przyjdzie Chrystus w swojej chwale, kiedy odnowi oblicze tej ziemi, jak czytamy w Piśmie Świętym, albo jak pisze Piotr, kiedy ziemia, która taką, jaką znamy, i niebo spłoną i zostanie stworzone nowe niebo i nowa ziemia, znowu będziemy w świecie takim, jakim miał być on od początku. I to było żydowskie pojmowanie świata, który jest teraz, i świata, który ma nadejść. Wiecie, te dwie rzeczy są o tyle ważne, że jakby z tych dwóch sposobów rozumienia dwóch światów płyną dwie inne idee świętości. Pierwsza świętość to będzie świętość ucieczki. Ja uciekam od wszystkiego, co jest materialne, od wszystkiego, co doczesne, od wszystkiego, co wiąże się z ziemskimi, cielesnymi potrzebami. Druga świętość to jest świętość odrodzenia. Ja staram się już teraz tu na ziemi doświadczać i wyrażać ten świat, który ma nadejść. To nie jest ucieczka, ale to jest otwarcie się na to, co ma przyjść. Apostoł Piotr, jak pamiętacie, czytowaliśmy jego słowa na początku poprzedniego kazania. On napisał, że świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. W drugim swoim liście cały czas jakby rozwija tę koncepcję. Jeżeli widząc te dwa światy, otworzycie jego listy, zobaczycie, jak on często do nich nawiązuje. I on wspomina właśnie, że my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. My oczekujemy nowego świata, który ma nadejść. Nie ucieczki z tego świata, ale będąc tutaj, czekamy, aż Bóg w swojej chwale przyjdzie i przemieni ten świat tak, jaki jest. Uczyni go nowym. I to powinno, jak on pisze, motywować nas właśnie do świętego, do czystego, do bezgrzesznego życia. Oczekujemy tego świata i dlatego powinniśmy starać się, aby gdy on nadejdzie, być znalezieni bez skazy, bez nagany, w pokoju. Jeżeli pamiętacie, mówiliśmy o tym, że świętość jest wektorem. I to była taka mała powtórka z matematyki tuż przed maturą, która już jest za maturzystami z matematyki. Mówiliśmy o tym, że każdy wektor ma cztery cechy. Ma kierunek, ma punkt zaczepienia, ma zwrot i ma długość. I ostatnim razem mówiliśmy o kierunku, o tym, że kierunek to jest ta linia, na której wektor jest położony i jakbyśmy to odnieśli do świętości, to tak spośród wszystkich możliwych kierunków, jakie możemy obrać w życiu, istotą świętości jest to, że wybieramy Boga i że to według Niego oceniamy wszystko, co się w naszym życiu dzieje. Czy posuwamy się do przodu, czy cofamy się i w związku z tym musimy podnieść się ze swojego grzechu, ze swojego upadku i tym mocniej przejść naprzód. Dzisiaj chcemy się odnieść do punktu zaczepienia. Punktu zaczepienia, który właśnie mówi nam o tym, skąd my właściwie czerpiemy tą swoją nieziemskość. Bo gdzieś ta nasza świętość, bo gdzieś to nasze rozumowanie, bo gdzieś nasze kryteria świętości muszą mieć swój początek. I teraz dużo zależy od tego, gdzie my tą naszą świętość zaczepimy. Mała powtórka z fizyki, bo często wektory używane są w fizyce do przedstawiania siły działającej na ciało. Ciało fizyczne, nie ciało materialne, takie, które my mamy. I wiecie, jeżeli nawet wektor wygląda tak samo, dużo zależy od tego, w którym miejscu on zostanie zaczepiony, czyli w którym miejscu przyłożymy tą siłę, prawda? Jeżeli przyłożę wektor, przyłożę tą siłę z tej strony, to spowoduje obrót koła w tę stronę. Jeżeli przyczepię go z drugiej strony, to koło obróci się w drugą stronę. Więc ta idea, ta koncepcja, z którego świata, czy jak rozumiemy to dwoistość światów, ma duże znaczenie od tego, jak będziemy rozumowali swoją świętość. Czy to będzie świętość ucieczki, czy to będzie świętość odrodzenia. Jeżeli będziemy myśleli na sposób grecki, chociaż już teraz właściwie nie mówię o tym, że to grecki, bo to stało się częścią naszej kultury, nawet chrześcijańskiej, to idea świętości będzie opierała się na ucieczce od wszystkiego, co mogłoby nas skalać. Na powstrzymywaniu się od wszystkiego, co mogłoby mieć nawet posmak grzeszności, co mogłoby nas pozbawić tego z trudem osiągniętego stanu bezgrzeszności, który raz kiedyś udało nam się osiągnąć przez Bogiem. Po tym, jak wyznaliśmy swoje grzechy i teraz musimy trzymać się mocno, żeby przypadkiem znowu się jakiegoś grzechu nie dotknąć, nie dotknąć się tego świata, bo on znowu nas skaże. Albo jeżeli będziemy patrzyli na ten światopogląd hebrajski, który był właściwie tłem, w jakim to wszystko powstało i w takim kontekście Jezus mówił, to będziemy rozumowali świętość jako odrodzenie, które się w nas dzieje. I to nie tyle z nas samych, ale właśnie czerpane z tego świata, który ma nadejść. I wiecie, to się przełoży na nasze funkcjonowanie. Gdybyśmy wyszli teraz przed Kościół i popatrzyli na ten świat, który jest przed nami. Świat, który jest jednocześnie piękny i ohydny, w którym jest wiele dobra i wiele zła, który jest Bożym stworzeniem, ale które zostało wypaczone przez grzech, to teraz w zależności od tego, jaką świętość sobie zakodowaliśmy, gdybyśmy wyobrazili sobie najbardziej skrajne reakcje, zachowamy się zupełnie inaczej. Jeżeli ja jestem przekonany, że świętość to jest ucieczka od tego, co materialne, to spojrzę na ten świat, zakryję sobie oczy, krzyknę aaa i ucieknę z powrotem, chowając się za ołtarz, za kazalnicę albo do baptysterium. Zależy, w jakim kościele jestem. Prawda? I będę modlił się, siedząc tu w kościele, bo tu jest bezpiecznie. Panie Boże, przyjdź jak najszybciej, zdejmij ten sufit i weź mnie od razu do nieba, żebym ja nie musiał wychodzić i stykać się z tym światem. Jeżeli natomiast widzimy, że świętość to jest kwestia odrodzenia, to staniemy w progu naszego kościoła, spojrzymy na ten świat, piękny i ohydny, dobry i zły, stworzony przez Boga i skażony grzechem i powiemy sobie: Duchu Święty, chodźmy, pokażmy innym, jak powinno to wyglądać. My jesteśmy częścią nowego świata. Słynny werset, który znamy, który często powtarzamy, jeżeli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, mówi niesamowitą rzecz o nas. I do tego was zachęcam. Ja chyba kiedyś wspominałem o tym, ale powtórzę to jeszcze raz i pewnie jeszcze nie jeden raz. Żebyśmy nie patrzyli na ten werset tylko jako odnoszący się do nas indywidualnie, bo on mówi rzecz znacznie większą. On mówi, że jeżeli jesteśmy w Chrystusie, to my już jesteśmy częścią nowego świata. Ten, kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Owszem, to zawiera w sobie tą przemianę, która dokonuje się w nas, że nasza przeszłość zostaje odsunięta i że zaczynamy żyć jakby na nowo, ale mówi znacznie więcej. Mówi nie tylko, że zostaje wymazana twoja przeszłość i teraz masz czystą kartę, uważaj, żeby jej nie zabrudzić, ale mówi, wiesz co, taki jaki jesteś, ty już, dzięki temu, że jesteś w Chrystusie, stajesz się częścią tego świata, który ma nadejść. I później Paweł kontynuuje, mówi o tym, z czego to się wynika. Bo to wszystko jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa, czyli usunął to skażenie, które nas od Niego oddzielało i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał. Ten świat materialny, z którego Grecy chcą uciec, Bóg postanawia odrodzić, zmienić, pojednać ze sobą, przywrócić do tego naturalnego stanu. Pozwólcie na jedną ilustrację. Nie będę ściągał butów, nie o to chodzi. Wyobraźcie sobie świat, w którym wszyscy ludzie mają sznurówki i w którym wszyscy ludzie chodzą z rozwiązanymi sznurówkami, w których nikt nie wiąże butów. Dzieci od małego uczone są, jak biegać, żeby te buty nie spadły im z nóg. Mówi się im, że nie powinno wiązać się sznurówek w supełki innym ludziom. Mówi się o tym, że nie powinno się deptać innym ludziom na sznurówki. Nie? Mamy naukowców, którzy prowadzą badania na temat tego, jak najlepiej chodzić, żeby uniknąć zdeptania własnych szczurówek, żeby się nie potknąć i nie upaść. Mamy poradniki w księgarniach, które mówią, ja nie depczę po twoich, ty nie depcz po moich i wszystko będzie w porządku. Mamy projektantów mody, którzy mówią nam, jakie sznurówki, z jakich materiałów, jakiego koloru, jakiej długości trzeba nosić w tym sezonie, albo pokazują nam, gdzie jeszcze te sznurówki można przyszyć. Wszyscy nabrali przekonania, że tak ma być. Mamy chodzić z rozwiązanymi sznurówkami. I wyobraźcie sobie, jak będzie wyglądał człowiek, który wtedy w takim świecie pojawi się kiedyś z zawiązanymi sznurówkami. Będzie dziwny, prawda? Będzie dziwny, bo będzie różnił się od innych. Będzie dziwny, dlatego że jest normalny. Bo nosi te buty tak, jak powinno się je nosić. Bo nie musi się bać, że stanie sobie na sznurówkę, bo nie musi się bać, że komuś nadepnie, czy komuś to jak on ma rozwiązane, to może jeszcze, ale że ktoś jemu nadepnie na sznurówkę, nie musi się bać, że mu te buty spadną z nogi, kiedy zacznie piec. Bo on ma je tak, jak one powinny być noszone. Wiecie, taka jest idea naszej świętości. Mamy być inni, bo to się zawiera świętości, dlatego że jesteśmy normalni. Ale normalni nie w tym sensie, że jesteśmy tacy jak wszyscy dookoła, ale jesteśmy normalni dlatego, że żyjemy tak, jak powinniśmy żyć. Tak, jak to było zamierzone od początku i tak, jak kiedyś jeszcze będzie. Ta nasza normalność pochodzi z tego świata, który ma nadejść. Bo dzięki temu, że zostaliśmy odrodzeni przez Jezusa Chrystusa, my już jesteśmy częścią tego innego świata. Tu będziemy dziwni. Tu będziemy odstawać, dlatego że jesteśmy normalni według tego, jak ten świat miał być i jak kiedyś znowu będzie. Bo chrześcijanie to są tacy dziwni ludzie, wiecie? Chrześcijanie to są ludzie, którzy naprawdę wierzą, że władza jest po to, żeby służyć. Że pieniądze nie są po to, żeby je gromadzić, ale po to, żeby się nimi dzielić i łagodzić cierpienie swoje i innych. Są tacy ludzie, którzy naprawdę wierzą, że seks służy nie temu, żeby zaspokajać własne pożądliwości, ale żeby wyrażać miłość. Że praca służy nie tyle temu, żeby kogoś wyzyskiwać, ale żeby tworzyć. To są ludzie, którzy żyją według konkretnych norm, które wydają się dziwne tutaj, dlatego że są zaczerpnięte z tego innego świata. Jesteśmy światowcami, ale nie z tego świata. Jesteśmy ziemianami, ale nie z tej ziemi. I co najwspanialsze, nie musimy tego robić o własnej mocy. Bo gdybyśmy próbowali robić to o własnej mocy, to też jesteśmy skazani na porażkę. Ale ponieważ jesteśmy częścią tego nowego świata, my mamy również dostęp do Bożej mocy, która pozwala nam żyć tak, jak żyć powinniśmy. Kiedy stąpił Duch Święty, kiedy narodził się Kościół razem ze wszystkimi znakami, które temu towarzyszyły, apostoł Piotr powiedział wyraźnie, że to, co się dzieje, jest znakiem tego, że zaczyna się wśród nas manifestować Królestwo Boże. Że wypełniła się obietnica Ojca. Że to nowe przymierze, które obiecał, czy które przepowiedział Jeremiasz w swojej księdze, w której już nie będzie potrzeby pisania Bożego prawa literą, bo zostanie zapisane w naszych sercach. Gdzie nie będziemy musieli się nawzajem pouczać, poznaj Pana, bo wszyscy będziemy Go znali, zaczyna się już w nas wypełniać. Duch Święty, którego otrzymujemy jako chrześcijanie, jest właśnie znakiem tego, że ten nowy świat zaczyna już wkraczać w ten świat, w którym obecnie żyjemy. I to jest ta tajemnica tego, jak możemy być jednocześnie w tym świecie, ale nie z tego świata. Bo kiedy mamy w sobie Ducha Chrystusowego, praca, którą On w nas wykonuje, zmienia nas w istoty nie z tego świata. Wiecie, Duch Święty tak jest wręcz nazywany. Jak otworzycie Pismo Święte w kilku wersetach, pojawiają się takie słowa, które pokazują, że Duch Święty jest dosłownie cząstką tego, co ma nastać, które zostaje dane nam jako gwarancja tego, że tam będzie nasze miejsce, że ten świat nadejdzie, jako rękojmia, że to będzie nasze dziedzictwo, jako pieczęć tego, że my jesteśmy zarezerwowani do tego, żeby w tym świecie się znaleźć, jako początek, jako pewnego rodzaju nasienie, ziarno tego, co kiedyś rozkwitnie w pełni. Duch Święty zostaje nam dany i On już jest cząstką tego nowego świata. I to On sprawia, że my żyjemy według innych reguł. To On sprawia, że ta świętość, o której mówimy, świętość odrodzenia, staje się możliwa i to wcale nie o naszych siłach. Że to nie my musimy dokładać coraz więcej wysiłków i szukać coraz nowych sposobów, żeby uciec od wszelkiego skażenia, ale otwierając się na Ducha Świętego, na Jego prowadzenie, możemy pozwolić, żeby On wykonał swoje dzieło w nas. I wiecie, tutaj otwieramy ilość tematów, ilość fragmentów biblijnych, która jest niewiarygodna. Gdybyśmy chcieli je omówić wszystkie, to zostalibyśmy tu dzisiaj do kolacji albo jeszcze dłużej. Także pozwólcie, że krótko tylko niektóre z nich. W liście do Galacjan jest mowa o tym, że duch pożąda przeciw ciału, a ciało przeciwko duchowi. I później ten fragment kończy się z tymi znanymi słowami o owocu ducha. Może zanim jeszcze powiemy o owocu ducha, popatrzcie teraz, jak na przykład te dwie filozofie, te dwie koncepcje zmieniają rozumienie tego fragmentu. Bo i Grecy, i Hebrajczycy rozumieliby to na swój sposób i dla obydwu grup byłby zrozumiałe, prawda? Kiedy ludzie, którzy wychowali się w kulturze greckiej, czytają, że ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch jest przeciwny ciału, dla nich to jest bardzo zrozumiałe. No bo ciało to jest to, co materialne, a duch to jest to, co niematerialne, co jest duchowe. No i te dwie sfery nigdy z sobą nie są zgodne, więc to jest zrozumiałe, nie? Co pisze Paweł. Natomiast w koncepcji hebrajskiej te same słowa wyrażają coś innego. Bo ciało, świat, to nie jest tylko sama materialność, ale to jest część tego porządku, który funkcjonuje tu i teraz. Wiecie, kiedy czytamy świat w takim znaczeniu, w Piśmie Świętym, to znaczy nie tyle to, co nas otacza, nie tyle materialność, ale słowo, które dzisiaj chyba lepiej można było oddać stwierdzeniem system. Nie? Mam lubię teraz słowo przeciwsta się systemowi, złam system. Czyli porządek, który zapanował na tym świecie. Porządek oparty nie na Bożych sprawach, ale na ludzkich pożądliwościach, na wykorzystywaniu jednych przeciw drugim. I to apostoł Paweł nazywa światem. Kiedy mówi o ciele, nie mówi o samej naszej fizyczności, ale o tym, że to ciało jest jakby częścią tego, co zostało skażone w naszej naturze. Czyli te pożądliwości, które my nie potrafimy się przeciwstawić, a które rządzą nad nami i mówi, a teraz z tego możemy zostać uwolnieni, bo możemy żyć według nie niematerialności, czyli takiej duchowości pojmowanej na grecki sposób, ale według Ducha Bożego, który rządzi w nas. Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujemy. I to manifestuje się w tym, jak funkcjonujemy. To manifestuje się w tym, co On nazwał owocem Ducha. Owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, wierność, łagodność, strzemięźliwość. Wszystkie te rzeczy. Żeby być duchowym, nie muszę być ascetą. Jezus nie był ascetą, wiecie o tym. To prawda, On pościł 40 dni i mamy to zapisane w Piśmie Świętym, ale wśród mu współczesnych znany był raczej jako człowiek, który potrafił korzystać z tego, co nazywamy radościami życia, w dobrym tego słowa znaczeniu. A faryzeusze wręcz zarzucali mu, że on jest żarłokiem i pijakiem. Że zamiast się umartwiać, zamiast oddzielać się od wszystkiego, co mogłoby go skazić, to on siada z celnikami, siada z prostytutkami i je i pije z nimi. Nie widzi powodu, żeby sobie odmawiać tego, co naturalne, tego, co jest dobre. Dlaczego? Dlatego, że Jezus był częścią nowego świata. Bo On przyszedł, żeby to, bo ten nowy świat, to królestwo nas zamanifestować. Dlatego widzicie, że owocem ducha to nie jest nieziemskość, w sensie, że mnie już nic z tego świata nie dotyczy, ale raczej cechy, które manifestują się w tym, że ten świat nabiera takich kształtów, jakie mieć powinien. Apostoł Paweł w liście do Rzymian pisze też o zakonie ducha. Mówi o zakonie prawa i mówi o zakonie ducha. Przeciwstawiając znowu jakby sobie te dwa elementy. I pisze, że to właśnie dzięki duchowi Boże prawo może się w nas wykonać w pełni. Wszystkie oczekiwania, jakie Bóg ma wobec ludzi, stają się możliwe do spełnienia nie dlatego, że my jesteśmy tacy doskonali, ale dlatego, że mamy ducha. Słuszne zadania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Wiecie? Nie chodzi o to, że przestajemy mieć materialną postać, jeżeli tylko stajemy się chrześcijanami. To by było bez sensu, bo zresztą skoro siedzicie na ławkach, to bardzo świadczy o waszej materialności. ale nie jesteśmy już częścią tego starego świata. Nie jesteśmy częścią tego, co zostało skażone, a jesteśmy częścią tego, co zostało odrodzone. Nie jesteśmy częścią starego porządku, ale częścią nowego Bożego Królestwa. Kiedy wszystko będzie na ziemi tak, jak w niebie. Wiecie, że właśnie o to się modlimy w modlitwie pańskiej? Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Nie modlimy się o wyrwanie nas z ziemi, ale o to, żeby na ziemi zapanowała zgodność między tym, co jest u Boga i tym, czego my doświadczamy w życiu. I właściwie dalej w tym fragmencie jest jeszcze ciekawszy obraz, który już nie będziemy go za mocno rozwijać, ale wspomnę o nim. Apostoł Paweł pisze o tym, że my umarliśmy w ciele i żyjemy w duchu. I tu nie chodzi o to, że my jesteśmy martwi, albo że ciało samo w sobie jest nasze martwe i zaraz padniemy, ale że to, co stare, to, co było kiedyś, dzięki temu, że jesteśmy w Chrystusie, jest właściwie już martwe. Jest częścią, owszem, naszego codziennego doświadczenia, ale dlatego, że my jesteśmy już z nowego świata, to między tymi dwiema rzeczami nie ma takiego wielkiego kontaktu. To jest trochę tak, jakbyśmy byli owadami albo skorpiakami. Jak rak, jak krab, który rosnąc musi zrzucić z siebie pancerz. I to, co najpierw było żywą tkanką, zaczyna obumierać, zaczyna pokrywać go z zewnątrz i kiedy już zupełnie, można powiedzieć, zeschnie, zestarzeje się, zostaje odrzucone po to, żeby to, co w środku urosło, mogło manifestować się na zewnątrz. Albo jak owady, które się przepoczwarzają. Czyli ta stara postać, którą miały, tej gąsienicy pełzającej gdzieś tam po drzewie i spadającej nam na głowy, zostaje, to obumiera, ta zewnętrzna otoczka, a wewnątrz następuje odrodzenie, następuje przemiana i kiedy to, co z zewnątrz zostanie odrzucone, objawia się to, co stało się wewnątrz. W liście do Koryntian Paweł wręcz posługuje się takim obrazem. Mówi, że my czekamy chwili, kiedy zrzucimy z siebie tego zewnętrznego człowieka i przeobleczemy się w nowego, który żyje zgodnie ze sprawiedliwością Bożą. Mówi, chociaż ten zewnętrzny człowiek, który z nas codziennie umiera i martwieje, ten wewnętrzny odnawia się na co dzień na Boże podobieństwo. I to jest obraz naszej świętości. Nasza świętość, nasza odmienność polega na tym, że my jesteśmy częścią tego nowego świata. I nie robimy tego o własnych siłach. Nie próbujemy tego zrobić sami. Wiecie, nawet w tym świecie, gdzie wszyscy mają rozwiązane sznurówki, ktoś musiał ludziom pokazać na nowo, jak te sznurówki wiązać. I ta pomoc przychodzi do nas właśnie od Boga, właśnie od Ducha Świętego. I nie powinniśmy oczekiwać, że my wytrzymamy, zrobimy coś sami. Wiecie, drugi obraz, którym się posługiwaliśmy już wcześniej, to obraz maratonu, że świętość jest maratonem. I to nie chodzi o to, że świętość to ma 42 kilometry, 195 metrów, albo 42 dni, 42 tygodnie, czy 42 lata. Nie, chodzi o to, że to jest coś, co będzie trwało długo w naszym życiu. Ten bieg, na który się decydujemy, bo tak zakończyliśmy też poprzednie kazanie, że to jest decyzja, którą musimy podjąć. Jeżeli chcesz dobiec do mety, najpierw musisz wystartować. Ale kiedy wystartujesz, nie oczekuj, że meta będzie za chwilę, już za pierwszym rogiem. To będzie bieg, którego będziemy musieli dokonać, który będzie trwał długo, 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 może jeszcze nawet trochę dłużej, ale w którym nigdy nie będziemy sami. W którym obok nas są inni wierzący, którzy mogą nas podnieść, kiedy słabniemy, kiedy upadamy, którzy mogą pomóc nam biec tym wytyczonym kursem. To jest ten bieg, który mam obok siebie Ducha Świętego, który jest nazwany parakletem, pocieszycielem, jak słyszeliście już na kazaniach albo gdzieś w szkole biblijnej, to znaczy tyle, co ten, który stoi obok, żeby pomagać. Adwokat w sądzie albo nawet w tym biegu jako ten, który gdzieś nam wspiera, który wytycza, który mówi, wiem, że jest ciężko, ale trzymaj się, biegniemy dalej. Wiecie, w maratonie jest jeszcze taka wspaniała rzecz, że od czasu do czasu pojawiają się takie miejsca, gdzie można się czegoś napić i coś zjeść. Bo nikt by maratonu nie przebiegł. No może niektórzy by zdołali te 40 kilometrów, ale jakby mieli więcej, nie ma szans. Nawet w maratonie od czasu do czasu potrzebujemy miejsc, w którym będziemy mogli się czegoś napić, coś zjeść, ochłodzić się, orzeźwieć. Kogoś, kto poda nam tę pomocną rękę, kogoś, kto nam pozwoli odzyskać siłę. I chciałbym, żebyśmy w takich kategoriach myśleli, że w tej drodze, w którą wyruszamy, w drodze świętości za Bogiem, możemy liczyć na to, że będą wokół nas ludzie i że sam Duch Święty będzie stawał obok nas, żeby nam pomagać. I jeden z powodów, dla którego przenieśliśmy Wieczerzę Pańską z pierwszej niedzieli na dzisiaj, jest to, że właściwie Wieczerza Pańska sama w sobie jest też doskonałym symbolem tej pomocy, którą nieustannie mamy w Bogu. Pomocy w naszym doczesnym biegu, w naszym dążeniu do tego, żeby być podobnym do Boga. Jezus powiedział kiedyś nawet, w Ewangelii Jana mamy to zapisane, że to ja jestem tym chlebem żywym. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które oddam za co? Za żywot świata. Żeby ten świat stał się takim, jakim powinien być. Nie żeby ten świat potępić, ale żeby ten świat odrodzić i ożywić. Kiedy przystępujemy do stołu Pańskiego, to dosłownie jest tak, jakbyśmy w tym swoim maratonie dobiegali do takiego punktu regeneracyjnego. Do punktu, gdzie możemy znaleźć coś do picia, znaleźć coś, co nas pożywi, gdzie możemy zetknąć się z czymś, co pozwoli nam odzyskać siłę. To nie jest główny obraz wieczerzy, ja zdaję sobie z tego sprawę, ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj tak spojrzeli na Wieczerzę Pańską. Żebyśmy dzisiaj, przystępując do stołu Pańskiego, pomyśleli o tym, że Bóg stoi przy nas. Że On dał nam Ducha Świętego, aby nas wspierał we wszystkim. I kiedy przychodzimy tutaj na to miejsce, kiedy przychodzimy do Niego w swojej indywidualnej modlitwie, kiedy spotykamy się z innymi chrześcijanami, On stawia przy nas wiele różnych okazji po to, żeby nas posilić, żeby dać nam wsparcie w naszym dążeniu do upodabniania się do Niego, do tego wewnętrznego odrodzenia, przemiany, po to, żeby być częścią tego nowego świata tu i teraz. Dlatego dzisiaj Wieczerzę Pańską zrobimy inaczej. Za chwilę, kiedy pomodlimy się o chleb i wino, a pastorzy i starsi staniemy z boku. Będziemy mieli chleb i wino, a wszystkich was poprosimy, żebyście do tej wieczerzy przyszli może nie tak jak maratończycy, nie trzeba będzie biec, ale żebyście wyszli ze swoich ławek i tutaj środkiem podeszli do przodu. Trochę tak pseudo-maratońsko. Bez biegania, ale na stojąco. Żebyśmy naprawdę wyszli z ławek i podeszli do stołu Pańskiego. Do tego przystanku, który akurat dzisiaj mamy, żeby się posilić Jego obecnością, Jego słowem. I żeby to było dla nas symbolem tego, że my chcemy biec dalej i czerpiemy z Niego naszą siłę. Dobrze? A później, kiedy weźmiecie chleb, wino, spożycie je od razu i wróćcie tymi bocznymi nawami z powrotem na swoje miejsce. Biegniemy w maratonie, w długim maratonie, ale nie jesteśmy w nim sami. Poproszę pastorów i starszych. Jak apostoł Paweł pisał w liście do Koryntian, Jezus w czasie ostatniej wieczerzy, który był z uczniami, wziął chleb, złamał go i powiedział, że to jest ciało moje, które zostaje przełamane za grzechy świata. A potem po wieczerzy wziął wino, kielich z winem i powiedział, to jest krew moja, nowego przymierza, która za was się wylewa. Pochylmy głowę na chwilę w modlitwie. Panie mój Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty stanęłeś pośród nas po to, żeby nas wprowadzić do nową rzeczywistość. Dziękujemy Ci za to, że ten nowy świat, Twoje królestwo nadchodzi i już manifestuje się w nas. I dziękujemy Ci za to, że to stało się możliwe dzięki ofierze Chrystusa. Teraz, Panie, błogosławimy te symbole, które mam przed sobą, aby przypominały nam o tym, że my jesteśmy częścią tego nowego świata. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że oddałeś swoje życie po to, abyśmy mogli się stać takimi, jakimi mieliśmy być od początku. I dziękujemy Ci za to, że dałeś nam Ducha Świętego, aby On wspierał nas w dążeniu do tego każdego dnia. I daj nam, Panie, siłę, abyśmy stawali się takimi i abyśmy pokazywali innym ludziom dookoła, jak można żyć tak, jakby ten świat już tu nastał. Jak można żyć tak, jak ten świat zawsze powinien był wyglądać. Amen.